6 minut po 14. Basia Kopaczewska, Ewelina Potocka i Mariusz Hawryszczuk. Dzień dobry.
Dzień dobry. Zaczynamy piłkarski wtorek, a dziś w magazynie na początek o żółto-niebieskich, później o biało-zielonych. Jeśli chodzi o Arkę, to troszeczkę uciekniemy od tematów ligowych. Będzie rozmowa z Łukaszem Radziemińskim, to jest specjalista od przygotowania motorycznego. No i człowiek zaznajomiony z najwyższą techniką używaną w klubach piłkarskich, o specjalistycznym sprzęcie, który dokonuje pomiarów na zawodnikach, dzięki czemu ci mogą w komfortowych warunkach trenować, przygotowywać się do meczów i regenerować się. Natomiast jeśli chodzi o biało-zielonych, to dziś bardziej o tym, co poza boiskiem, co poza stadionem, bo Lechia to jest klub działający na szeroką skalę w ramach tak zwanego CSR, tak to się nazywa, społeczna odpowiedzialność biznesu. Skomplikowany skrót, ale jak już rozwiniemy, to nam więcej to mówi. Chodzi o pomoc poszkodowanym podczas huraganów, podczas tej nawałnicy, która nawiedziła Pomorze. Lechia bardzo aktywnie brała udział w pomocy tym poszkodowanym.
O tym wszystkim po 14:00 zapraszamy serdecznie.
Radio Gdańsk. Lubię to.
13 minut po 14:00 to jest piłkarskie popołudnie z Radiem Gdańsk. Mariusz Hawryszczuk przygotował sporo informacji, takich trochę nie stricte piłkarskich, ale takich około piłkarskich.
Tak, tak. No mniej piłkarsko będzie po godzinie 14:30, kiedy w naszym studiu pojawią się Kuba Staszkiewicz, Konrad Marciński, Daria Wollenberg. Wówczas porozmawiamy o tej akcji pomocy poszkodowanym w nawałnicy. Natomiast teraz Anita Kobylińska, która rozmawiała z Łukaszem Radziemińskim, zanim jednak wysłuchamy tej bardzo interesującej rozmowy o specjalistycznym sprzęcie, o tym, w jaki sposób wykorzystuje się najnowszą technikę do tego, by zawodnicy byli odpowiednio przygotowani do rywalizacji meczowej, no to atrakcyjna nagroda dla naszych słuchaczy. 3 podwójne wejściówki na najbliższy mecz Arki Gdynia z Krakowią, ale nie ma nic za darmo. Tutaj pytanie otwarte tak zwane. Proszę wskazać waszym zdaniem piłkarza, który najbardziej się wyróżnia po tych pierwszych 10 kolejkach piłkarskiej Lotto Ekstraklasy w żółto-niebieskich barwach, ale nie wystarczy wskazanie imienia i nazwiska. Proszę uzasadnić, dlaczego ten, a nie inny zawodnik, a więc te najbardziej kreatywne uzasadnienia zostaną nagrodzone. 3 podwójne zaproszenia na mecz piątkowy pomiędzy Arką a Krakowią. 603-06-06-06. A teraz głos oddajemy Anicie Kobylińskiej.
Łukasz Radziemiński, trener od przygotowania motorycznego i diagnostyki w Arce Gdynia. Nasz temat dzisiaj bardzo ciekawy, bo porozmawiamy o tych kamizelkach z czytnikiem GPS, w których od tego sezonu grają piłkarze Arki. No jeśli jest ktoś uważny, to zauważył, że tam pod koszulkami zawodników zaczęło się coś odznaczać i to są właśnie te kamizelki. Ja zapytam na początek, może trochę podchwytliwie, czy to był w ogóle pomysł? Czy to trener prosił o narzędzie, które pozwoli mu jeszcze bardziej, jeszcze dokładniej analizować swoich zawodników podczas spotkań, czy na przykład ktoś taki jak ty zasugerował, że to jest nowoczesne rozwiązanie, że to są technologie, które są wprowadzane do dzisiejszej piłki i stwierdził, że po prostu powinniśmy też w to pójść.
No, zawsze trener jest osobą, która decyduje o tym, czy takie technologie używamy, ale myślę, że w przypadku tutaj naszym Arki, zarówno trener, jak i tutaj cały sztab jesteśmy świadomi, że takie informacje, które nam pomaga ten system uzyskać, są bardzo przydatne. Korzystamy z nich bardzo dużo, pomagają nam dobierać czy personalnie zawodników, czy też taktykę na mecz i tak jakby decyzja tutaj była wspólna.
No dobrze, to powiedz nam, co to cudo potrafi?
No to są takie mikroodbiorniki GPS, które ważą kilkadziesiąt gram i rejestrują tak naprawdę każdy ruch zawodnika na boisku. Wiemy, ile zawodnik pokonał metrów, z jaką prędkością, kiedy był najbardziej aktywny na meczu, ile wykonał wyskoków, zderzeń, ślizgów, w którą stronę skręcał najczęściej. Tak naprawdę kompleksowo wiemy wszystko, co zawodnik robił na boisku. Nieraz podczas takiej analizy wideo pewne rzeczy nam mogą umknąć, natomiast tutaj nie umknie nam zupełnie nic.
Warto chyba też podkreślić to, że te kamizelki to niekoniecznie jest taki piłkarski Big Brother, tylko poza tym, że oczywiście wiecie, ile zawodnik przebiegł, jak szybko i tak dalej, to pomaga trenerowi też poznać bliżej swoich zawodników, ich możliwości fizyczne, dopasować treningi bardziej indywidualnie i też wyciągnąć z nich więcej właśnie idąc zgodnie z ich możliwościami.
No zgadza się. Wiemy na przykład, jaki jest profil kilku zawodników, którzy występują na tej samej pozycji i w zależności od tego, z jakim rywalem gramy, jeżeli znamy tych zawodników, lepiej i łatwiej możemy podejmować prawidłowe decyzje, które no, miejmy nadzieję, że będą potem skutkowały lepszym rezultatem końcowym tego meczu.
To spójrzmy może, jak to jest zbudowane, bo mamy kamizelkę i czytniki, widzę, że są obok, także kamizelkę uzupełniamy takim czytnikiem, tak?
Tak jest. Tych systemów jest jakby kilka. Ten, z którego korzysta Arka, system Katapult, chyba jest jednym z najbardziej popularnych. To jest chyba największa firma, która produkuje te odbiorniki GPS. I one są skonstruowane w taki sposób, żeby jak najmniej przeszkadzać zawodnikowi, ponieważ przepisy mówią, że zawodnicy nie mogą nosić czegoś, co nie jest jakby integralną częścią stroju sportowego, ale bodajże ponad 2 lata temu FIFA wprowadziła taką modyfikację tego przepisu, że właśnie te kamizelki są dozwolone i można występować w rozgrywkach w tych kamizelkach. One mają taką specjalną gąbeczkę między łopatkami umieszczoną zawodnika, gdzie taką kieszonkę jakby, do której wkłada się ten odbiornik GPS w taki sposób, że to jest po pierwsze niegroźne dla zawodnika, bo nie może na to ani upaść. Po drugie, samo urządzenie jest również bezpieczne, nic mu się nie powinno stać.
Czyli powiedziałeś, że takie urządzenie waży kilkadziesiąt gram, kamizelka prawie nic, czyli obciążenie dla piłkarza to jest tak naprawdę żadne.
No zgadza się, no i to jest tak naprawdę kluczowe, bo często zawodnicy, kiedy pierwszy raz korzystają z tego systemu, zastanawiają się, czy to nie będzie mi przeszkadzało, czy nie będzie mnie uwierało. Natomiast kiedy już zagrają w tym, to jeszcze się nie spotkałem, żeby ktoś powiedział, że z tego powodu nie mogłem czegoś na boisku wykonać, albo mi to w czymś przeszkadzało. Co ciekawe też zawodnicy, przynajmniej w przypadku naszego klubu w Gdyni tutaj, są bardzo ciekawi często też, czy piszą do mnie, jak wypadłem, te analizy nasze oglądają, sami między sobą rywalizują i to zarówno podczas meczów, jak i podczas zajęć treningowych. Kto najwięcej przebiegł, kto był najszybszy, jakby taka rywalizacja jest dosyć ciekawa, fajna i to jeszcze jakby poprawia tą efektywność treningową.
W tych największych klubach te kamizelki to już jest tak naprawdę no standard. Doczytałam się, że 2 lata temu w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów z 8 drużyn 6 je stosowała. No dzisiaj to pewnie już byłyby wszystkie. Bayern Monachium, Real Madryt, te kluby tak naprawdę korzystają z nich na co dzień, tak jak powiedziałeś tutaj Arka też, i mecze, i treningi. Arsenal stosował je od 2010 roku. Tylko, że wtedy Arsène Wenger, chwaląc je, oczywiście tak jak mówisz, FIFA dopiero teraz zezwoliła na to, także stosowali je tylko podczas meczów sparingowych. Pierwszym klubem w Polsce, który wprowadził stosowanie tych kamizelek, jest oczywiście Legia Warszawa, ale już w zeszłym sezonie dołączyło do nich między innymi Zagłębie Sosnowiec. Arka wydaje się być trzecia. Czy tylko jest trzecia, czy z tych klubów w Ekstraklasie jest już więcej?
Z tego co wiem, do klubów już jest sporo więcej, które z tego korzystają. Na pewno Zagłębie Lubin, wcześniej Wisła Płock też korzystała z tego systemu, Lech Poznań korzysta. Natomiast taka ciekawostka jest, że sprzęt, który my tutaj mamy, on jest jakby własnością i w ramach badań współpracujemy z gdańską AWFIS, w której też zresztą pracuję. I właściwie pierwszym klubem w Polsce, który korzystał z tych odbiorników, właśnie była Arka jeszcze w 2013 roku za Pawła Sikory. Oczywiście wówczas przepisy nie pozwalały, nie graliśmy w tym sprzęcie w meczach, ale wtedy już z nich korzystaliśmy i takie pierwsze analizy w Polsce, ponieważ te odbiorniki były pierwsze w Polsce kupione przez gdańską AWFIS, to właśnie tutaj w Gdyni też były takie jakby pionierskie stosowanie tego, jeśli chodzi oczywiście o Polskę, bo wcześniej, tak jak wspomniałaś, w tych lepszych klubach zagranicznych, bogatszych klubach, ten sprzęt był dostępny jeszcze przed 2013 rokiem, jeszcze wcześniej oczywiście.
No właśnie, pojawił się temat bogatych klubów, no to nie mogę nie zapytać o to, ile taki sprzęt kosztuje. Rozumiem, że Arka ma go, tak jak wspomniałeś, nieodpłatnie, bo to są testy. Natomiast gdybyście chcieli zakupić je na własny użytek, ile to by kosztowało klub?
No, ta sprawa jest dosyć skomplikowana, bo są różne wersje różnego rodzaju sprzętu, natomiast to nie są rzeczy tanie. Też nie chcę mówić dokładnie o kwotach, natomiast taki kompletny system to na pewno są setki tysięcy złotych. Tak? Jeśli chodzi przynajmniej o ten system, z którego tutaj korzystamy. Są jakieś tańsze rozwiązania, również nie tak może precyzyjne, natomiast jest taka dla mnie ciekawa tendencja, bo jakby tego sprzętu pojawia się coraz więcej, wobec czego tak obserwuję od 3-4 lat, że ta cena równa w dół troszeczkę, więc wydaje mi się, że w przyszłości będzie to rozwiązanie jeszcze bardziej popularne, jeszcze więcej klubów będzie mogło sobie na to pozwolić i będzie większa przystępność tej aparatury.
No a Arka tę aparaturę posiada. Słyszeliśmy Łukasz Radzymiński, niezwykle bogata wiedza w tej tematyce. Z Łukaszem Radzymińskim Anita Kobylińska jeszcze dziś porozmawia. Tymczasem przychodzą SMS-y, no i pan Kuba otrzymuje od nas wejściówkę na mecz Arki z Krakowią. Rafał stał się Maszko od stoczniowca do wysokiej klasy ekstra klasowca. Nie dość, że się rymuje, to przecież sama prawda. Tak więc pana Kubę zapraszamy. Grunwaldzka 18 we Wrzeszczu w Gdańsku. Podwójne zaproszenie na mecz czeka. Dzisiaj pytamy was o ulubionego piłkarza, który po pierwszych 10 meczach w żółto-niebieskich barwach zrobił na was największe wrażenie. No i moc SMS-ów pod numer 603-06-06. No i tylko jedno podwójne zaproszenie na to najbliższe spotkanie z Krakowią do rozdania. Ja przeczytam te SMS-y, które przyszły, a Ewelina postara się wybrać to uzasadnienie, które jej się najbardziej spodobało. Wybieram Siemaszkę jako najbardziej wyróżniającego się piłkarza Arki, ponieważ strzela najważniejsze bramki często głową, choć nie jest wysokim zawodnikiem. Z uśmiechem można dodać, że to gdyński Maradona ręka Boga. Rafał Siemaszko zawsze znajduje się tam, gdzie powinien swoją grą na boisku. Przypomina Włodka Lubańskiego. Rafał wystawi nogę, uderzy głową i cały stadion krzyczy gol. Rafał Siemaszko, ponieważ jest niski, a potrafi strzelać z głowy, nie tylko potrafi się znaleźć, gdzie jest piłka, jest prawie w każdym meczu strzela bramki. Na wyróżnienie na antenie zasługuje Paweł Steinbos. Szybkość reakcji i parady rewelacyjne. PS nie potrzebuje biletu. Chcę go wyróżnić na antenie. No to panie Darku, dziękujemy w imieniu Pawła Steinborsa. Jeszcze jeden SMS dotyczący Rafała Siemaszki, bo wszystkie poza Pawełem Steinborsem i Patrykiem Kunem dotyczą napastnika Arki. Witam, pan Siemaszko powinien być... Aha, no właśnie, to jest mniej tutaj komplementujący SMS, zdecydowanie karnie usunięty z ekstraklasy za nieuczciwość ręką, która dała Arce dalszy pobyt w tej lidze. Pozdrawia. Sędzia się podpisał. No, nie będziemy wracać do tego spotkania z poprzedniego sezonu. Arka gra nadal w ekstraklasie, a Rafał Siemaszko strzela. To które SMS wybieramy, którego słuchacza nagradzamy?
Nagrodziłabym pana Andrzeja, który wspomniał Włodka Lubańskiego i ta końcówka SMS-a: Rafał wystawi nogę, uderzy głową i cały stadion krzyczy gol, i tak się poczułam.
No dobrze, to nasz słuchacz wybiera się na piątkowy mecz z Krakowią, a my wracamy jeszcze do rozmowy z Łukaszem Radzimińskim. Zanim pojawią się nasi goście z biało-zielonego obozu, no to jeszcze druga część rozmowy Anity Kobylińskiej.
Gdy te czytniki mają już zarejestrowane wszelkie pomeczowe dane, w jaki sposób podchodzisz, jak rozpoczynasz ich sczytywanie i analizę?
Cała procedura jest dosyć prosta, bo przed samym meczem ten odbiornik musi złapać kontakt, czy należy go skalibrować, i on musi złapać jakby sygnał z kilku satelit. Więc trzeba go włączyć na kilka minut wcześniej na boisku. Następnie zawodnikom jeszcze w szatni można je umieścić w tych kamizelkach. Po całym meczu z tym samym guziczkiem się ten odbiornik wyłącza, wkłada do takiej walizeczki, jak tu widzimy. Tą walizkę podłącza się do komputera, te dane się szczytują i buduje się jakby raport. Trzeba tam oczywiście troszeczkę ręcznie poustawiać pewne rzeczy, bo niektórzy zawodnicy grają 90 minut, inni 70, inni 20. Natomiast to jest dosyć sprawne, cała taka analiza zajmuje tam godzinkę, może do 2 godzin, i cały mecz mamy przeanalizowany każdego zawodnika z osobna.
Widzę, że te czytniki są ponumerowane, więc nie ma możliwości, żeby pomylić się, kto grał z którym numerem i czyje dane do kogo należą.
Tak, no to dosyć istotna sprawa, bo jeżeli chcemy faktycznie indywidualnie zawodników jakby analizować, no to musimy wiedzieć, do kogo należał poszczególny tutaj odbiornik, więc stąd ta numeracja zarówno na odbiornikach, jak i gdzieniegdzie mamy również na kamizelkach jeszcze wpisane, że jeżeli zawodnicy na przykład przebierają się w przerwie, to też pilnują, do kogo należy która kamizelka.
Czy zawodnicy otrzymują na bieżąco swoje dane, czy właśnie tak jak powiedziałeś, tylko ci bardziej ciekawscy, którzy do ciebie dzwonią i pytają o swoje wyniki, dowiadują się, jakie one były?
Zazwyczaj te dane nie są tajemnicą. Zawsze trener decyduje, czy i jakie dane udostępniamy, natomiast tutaj w przypadku naszym trener Rudziński nie robi z tego tajemnicy dla zawodników oczywiście, bo są dane wewnętrzne, klubowe, więc na zewnątrz nie chcemy, żeby one wypływały, ale zawodnicy, jeżeli chcą poznać swoje parametry, swoje osiągi, to mają do nich dostęp, kiedy tego chcą.
Dobrze, to przejdźmy do konkretów. Ja wiem, że nie powiesz mi, który z zawodników jest najwolniejszy, który najmniej przebiega, nie wiem, czy to chodzi o mecz ostatni z Piastem, czy też jakikolwiek inny, no ale chyba tych najlepszych pochwalić możemy. To powiedz, który z zawodników albo którzy z zawodników regularnie znajdują się w czołówce właśnie tych wyników?
Znaczy, ja może to pytanie trochę wymijająco odpowiem, bo to byłoby troszeczkę krzywdzenie niektórych, ponieważ już wiadomo po wielu analizach, że w zależności od pozycji na boisku te dystanse się różnią, a więc zazwyczaj jest tak, że środkowi obrońcy, i to nie to czy w Arce, czy w którymkolwiek klubie, bo mamy też analizy z Ligi Angielskiej na przykład, środkowi obrońcy są zawodnikami, którzy teoretycznie pokonują najkrótszy dystans na boisku. Najdłuższe dystanse, sięgające nieraz przekraczające 12, 13, 14 kilometrów, to są zawodnicy środka pola, czyli pozycje 6, 8, 10, czyli środkowi pomocnicy, defensywni pomocnicy. Z kolei jeśli chodzi o dystanse pokonywane w tych najwyższych strefach prędkości, czyli sprint, biegi o wysokich intensywnościach, to najczęściej są to boczni zawodnicy, czyli boczni pomocnicy, boczni obrońcy, a także napastnicy. I podobne tendencje są jakby tutaj w Arce, aczkolwiek nie zawsze. Zdarza się na przykład, że zawodnik występujący na boku pokona najdłuższy dystans podczas meczu.
No to kto podczas meczów ma zazwyczaj najwięcej kilometrów w nogach?
Nie ma takiego zawodnika u nas, który by zawsze był ten sam biegający najwięcej. Ja tu nie chcę mówić o nazwiskach, natomiast generalnie można powiedzieć, że jesteśmy zadowoleni z tego, jak zawodnicy pracują na meczach, tak? I to jakby potwierdzają się te rzeczy, o których wcześniej mówiłem. Natomiast same rezultaty poszczególnych zawodników i ich nazwiska wolałbym, żeby pozostały tutaj naszą słodką tajemnicą póki co.
No dobrze, to skoro wiemy, jakie są plusy tego urządzenia, to powiedzmy, jakie są minusy, no bo nie wierzę, że żadnych nie ma.
Ja szczerze mówiąc nie widzę, poza ceną oczywiście, takich minusów. Zastosowanie jest z kolei takich pozytywnych bardzo dużo, bo dwa lata temu, właściwie w zeszłym roku byłem na takiej konferencji w Atenach, która była poświęcona między innymi tej technologii i nawet niektórzy trenerzy akurat tam z Ligi Angielskiej przekonywali, że również można stosować to w pewien sposób tak, aby chroniło nas przed urazami, czyli są tutaj takie wskaźniki, które pośrednio mogą nam określić jakby stan zmęczenia zawodnika, powiedzmy sobie. I jeżeli ten wskaźnik w treningu będzie bardzo wysoki, to na następny dzień bądź dzień następny jeszcze po tym treningu zwiększa się ryzyko urazów mięśniowych. To jest dosyć skomplikowana sprawa i to jest taka metoda pośrednia, natomiast takie zastosowanie również ten sprzęt może mieć.
Czyli podsumowując, zawodnicy się nie skarżą, nie przeszkadza im to absolutnie w niczym. Ta rywalizacja, która powstaje, jest tylko i wyłącznie pozytywna, bo faktycznie nakręca, żeby więcej, bardziej, jeszcze lepiej się zaprezentować. Same plusy w takim razie.
No, ja tak bym to ujął. Każdy sprzęt, który trenerzy stosują w ogóle w piłce nożnej, jest po to, żeby pomagać, żeby zbierać informacje i żeby te informacje później wykorzystywać. No i taką samą rolę właśnie pełnią te systemy pozycjonowania zawodnika, czyli te systemy GPS, które wykorzystujemy. Jakby te informacje nie są po to, aby pogrążyć kogoś albo jakoś negatywnie oceniać, ale szukać wspólnych, najlepszych dla zespołu i dla klubu rozwiązań.
Niespełna kwadrans pozostał do godziny 15, zgodnie z wcześniejszą obietnicą. Teraz koncentrujemy się na biało-zielonych wątkach. W studiu witam Kubę Staszkiewicza.
Dzień dobry.
Konrad Marciński jest także z nami.
Dzień dobry.
I Daria Wollenberg również przybyła do studia Radia Gdańsk. Witam ciebie serdecznie.
Dzień dobry.
Chcieliśmy porozmawiać o wyjątkowej akcji gdańskiego klubu. Biało-zieloni pomogli tym, którzy zostali bardzo, bardzo poszkodowani podczas tych huraganów, które nawiedziły Pomorze. Jak to wszystko się zaczęło, jeśli chodzi o waszą akcję?
Biało-zieloni pomogli nie pierwszy raz potrzebującym. Akurat fakt, że to, co zdarzyło się w sierpniu na Pomorzu, było tak naprawdę w naszym regionie i dotknęło, myślę, to nas wszystkich tutaj mieszkających. Zresztą w Radiu Gdańsk też bardzo często na temat różnych akcji pomocowych można usłyszeć. No my jako klub sportowy, najpopularniejszy klub sportowy na Wybrzeżu, mający największą rzeszę kibiców, postanowiliśmy oczywiście i także mający kibiców w tych rejonach bezpośrednio jakby poszkodowanych, postanowiliśmy włączyć się do tej akcji pomocy w miarę możliwości wraz z naszymi kibicami, wraz z naszymi piłkarzami, wraz z naszymi sponsorami. A zaczęło się tak naprawdę niemal od razu właściwie po tym kataklizmie od zbiórki przyborów szkolnych dla dzieci z tych rejonów poszkodowanych przez ten huragan. To była akcja zorganizowana wspólnie ze Stowarzyszeniem Piękne Anioły. Coroczna właściwie, ale tutaj ewidentnie przez nasz klub ukierunkowana na te tereny, które ucierpiały w kataklizmie. Piłkarze kupili troszeczkę tych zeszytów i przyborów szkolnych, także kibice. To wszystko było zawiezione, zdaje się, że do Brus. Nie pamiętam w tej chwili, chyba tak.
Tak, razem z napojami, które przekazaliśmy i innymi
dla tych, którzy tam pracowali bezpośrednio, dla strażaków przede wszystkim, dla innych wolontariuszy, trochę napojów, trochę ciastek, trochę takich rzeczy, batonów energetycznych i tak dalej, bo wiemy, że to też było tam potrzebne bezpośrednio po tym, jak tych prac było tam najwięcej. No ale to był tylko taki zalążek, można powiedzieć, tego wszystkiego, bo później gościliśmy, zorganizowaliśmy wspólnie z naszymi partnerami pobyt dla dzieci z tamtych rejonów tutaj w Gdańsku.
Tak, dla dwóch grup dzieci. Najpierw przyjechała jedna grupa, potem przyjechała druga grupa z Silna i z Pawłowa ze szkół podstawowych.
Spotkali się z piłkarzami?
Spotkali się z piłkarzami, zwiedzali też stadion Energa. Oprócz tego mieli przygotowane różne atrakcje, tak, przez nas,
nie tylko przez
Fundację
nas.
Lechii Gdański, mhm. też przez Stadion Energa, który się włączył, przez Olivia Business Center, więc razem działaliśmy. Tak, pierwsza część to było właśnie spotkanie z piłkarzami, jakieś wspólne zdjęcie, autografy, duża frajda dla dzieci, no a potem kolejne atrakcje.
Dzieci były u was, a później wy wybraliście się do tych miejscowości, które... No, są w takim stanie, w jakim są w tym momencie, po tym kataklizmie. Tam przede wszystkim materiały budowlane były bardzo potrzebne, Konrad, prawda?
Dokładnie tak. Przekazaliśmy materiały budowlane od naszego sponsora, firmy Cekol. Tych materiałów było 14 ton, więc to jest niebagatelna ilość. I myślę, że te materiały na pewno się przydadzą tamtym ludziom, którzy stracili w nawałnicy
dach nad głową.
Dach nad głową.
I to dosłownie, bo naprawdę podjeżdżaliśmy pod te domy poszczególne i ludzie mieli na przykład dwa piętra, a nagle zostało jedno piętro. Albo...
Co czułaś, Daria, rozmawiając właśnie z tymi osobami? Bo z pewnością była taka możliwość, żeby wysłuchać tego, co mają do powiedzenia.
Znaczy, oni przede wszystkim byli bardzo wdzięczni i to tak nie sztucznie wdzięczni, tylko naprawdę mieli taką ulgę w oczach trochę i ogromną wdzięczność. To było naprawdę fajne uczucie, że faktycznie, że tam jesteśmy, że możemy im pomóc. No i że to nie jest na pokaz przede wszystkim, tylko że to jest taka rzeczywista pomoc, bo też nie woziliśmy tych materiałów na zasadzie do przypadkowych ludzi, cokolwiek, żeby tylko było, tylko mieliśmy przygotowaną listę rodzin i konkretnych potrzeb, tak? Więc każdy dostał to, czego potrzebuje, żeby albo ruszyć z remontem, albo żeby go kontynuować. I bardzo byli nam wdzięczni, naprawdę.
Kuba, to może jakieś liczby? Wiemy, ilu rodzinom udało się Lechii Gdańsk pomóc?
Ponad 20 rodzin otrzymało tą pomoc. Generalnie żeśmy skontaktowali się z taką społeczną grupą założoną na portalu Facebook Pomoc Mieszkańcom Kaszub i Borów Tucholskich po huraganie. Jest to dosyć prężnie działająca grupa, licząca blisko 4000 osób. I ludzie sami na Facebooku się skrzykują i gdzieś tam są różne ogłoszenia i posty, co, gdzie jest potrzebne i tak dalej, i tak dalej. Jest kilka koordynatorek, że tak powiem, czy administratorek tej grupy. My skontaktowaliśmy się z panią Marią Pieczką. I dzięki niej wiedzieliśmy dokładnie, do których rodzin, z czym mamy dotrzeć. Ja tylko przypomnę, że mecz Lechia Jagiellonia, który odbył się ostatnio na naszym stadionie, myśmy sprzedawali bilety w specjalnej cenie do pewnego momentu i dochód z tego meczu, plus to, co było od sponsorów, plus to, co przekazali też piłkarze, bo to też warto o tym wspomnieć, że po prostu oni zrobili zrzutkę tak zwaną w szatni i za to nastąpił zakup tych materiałów, tych 14 ton tych materiałów budowlanych i wielu życzliwych ludzi nam pomogło to zawieźć na miejsce. Później cały dzień praktycznie spędziliśmy w tym rejonie, jeżdżąc od miejscowości do miejscowości pod konkretne adresy. I odwiedziliśmy dokładnie Silno, Czyczkowy, Lotyń, Główczewice, Racławki, Parchowo, Przymuszewo, Trzeboń, Wysoką Zaborską, Nową Cerkiew, Kłodawę. Chyba wszystkie wymieniłem miejscowości, tak z pamięci. Pewnie nikt nigdy o nich nie słyszał. Albo niewiele,
no malutkie, niewiele
osób słyszało, niektóre rzeczywiście gdzieś jako plamki tylko na mapie, a tam naprawdę ci ludzie przeżyli straszne chwile i stracili nierzadko dorobek swojego życia. I ta pomoc nasza, zdajemy sobie sprawę, że to jest kropla w morzu potrzeb tak naprawdę, które wciąż tam są. Ja nie chcę teraz się rozwodzić nad tym, jaka jest pomoc od państwa i tak dalej, bo to temat na inne opowiadanie, ale my jako Lechia Gdańsk czuliśmy po prostu potrzebę też pomocy i wiemy, że warto pomagać, co niejednokrotnie udowodniliśmy i nie jest to nasze ostatnie słowo.
W jaki sposób piłkarze się zaangażowali? Wiadomo, natłok obowiązków, maraton meczowy. Domyślam się, że nie było możliwości, żeby się tam pojawić.
Nie. To piłkarze tego dnia, kiedy my pojechaliśmy tam, to akurat mieli wyjazd na mecz, ostatni wyjazdowy. No ale tak jak powiedziałem, zrobili zrzutkę w szatni i przekazali sporą kwotę pieniędzy, którą też przeznaczono na te środki, na te materiały budowlane od firmy Cekol. Wszystkim naprawdę bardzo dziękujemy. I muszę powiedzieć, że społeczność lokalna na miejscu jest bardzo też zżyta ze sobą. Tam nie było problemu,
żeby znaleźć
kogoś do pomocy. Dziękujemy panu Damianowi, panu Szymonowi, panu Robertowi, kilku pani Beni i kilku innym życzliwym naprawdę osobom, które kompletnie bezinteresownie pomogły nam w zorganizowaniu tego wszystkiego. No i cóż.
Kto był inicjatorem tej akcji? Czy tutaj nie można absolutnie jednej osoby wskazać?
Lechia Gdańsk.
Po prostu.
Lechia Gdańsk. Wszyscy razem. Fundacja Lechia Gdańsk.
Wielka Biało-Zielona Rodzina.
Tak. To jest zdecydowanie jedna działalność CSR-owa. To jest jedna z naszych misji i nie tylko piłka nożna i nie tylko sport, ale też pomoc potrzebującym, bo to nie tylko ta akcja, ale też szereg innych rzeczy, które w ostatnich latach Lechia robiła i które będzie robić w przyszłości. Współpraca z DKMS-em chociażby, czy nie wiem, wizyty w szpitalach, współpraca z PCK i tak dalej. Będzie o tym na pewno słychać.
To tak na koniec jeszcze, Konrad, jak rozmawialiście z tymi ludźmi, zapraszaliście ich oczywiście na mecze. Jeżeli już dojdą się do siebie, jeżeli wrócą do normalnego życia, no to na stadionie Energa Gdańsk z pewnością mile widziani.
Jak najbardziej. Kilku z nich obiecało, że pojawią się na meczu z Zagłębiem i będą wspierać Biało-Zielonych w walce o pierwsze zwycięstwo w tym sezonie u nas w Gdańsku.
Oczywiście ściskamy kciuki, żeby Biało-Zieloni wygrali z Miedziowymi. Kuba Staszkiewicz, Daria Wolenberg, Konrad Marciński z Lechii Gdańsk. 5,5 minuty pozostało do 15:00. W piłkarskim wtorku to wszystko. Dziękuję wam za przybycie do studia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.